magazyn unijny Poznań Europa.
Dobry wieczór. Poznań Europa, Jacek Kosiak. Mówimy dzisiaj o tym, o czym wszyscy mówią, czyli epidemia koronawirusa. Ale oczywiście spojrzymy trochę szerzej na to, jak Europa zareagowała na to niebezpieczeństwo i jakie mogą być skutki dla gospodarki i Polski, i naszych zachodnich sąsiadów, skutki spowolnienia wywołanego epidemią i zabezpieczeniem przed skutkami zarażenia koronawirusem. Państwa i moim gościem jest pan Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego i Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
No właśnie, koronawirus w Niemczech. Tak się wydawało, że do Polski, jeżeli trafi, to z Włoch albo z Chin, a pierwszy zarażony pacjent koronawirusem zaraził się w Niemczech. Stamtąd pochodzi ten pierwszy przypadek. Czy Niemcy sobie radzą z tą epidemią?
Zależy, jak na to spojrzeć. Sama kanclerz Angela Merkel już powiedziała, że przewiduje, że 60-70% populacji Niemiec zostanie zarażona koronawirusem. Więc jest to jakiś w pewien sposób realistyczny sposób patrzenia na to.
Takie były jej intencje, czy to kwestia tłumaczenia albo kontekstu?
Nie, tłumaczenie nie wchodzi w grę. Powiedziała to po niemiecku do Niemców. To jest taki rodzaj ostrzeżenia i uspokojenia, żeby po prostu przygotować się na to. To chyba jest najlepsza odpowiedź na to, jak radzi sobie państwo niemieckie z ograniczaniem skutków epidemii. No wydaje się, że te środki, które dzisiaj wprowadza w Polska, mamy tą dość luksusową sytuację, że z pewnym opóźnieniem wirus do nas przyszedł w porównaniu do właśnie Włoch, Niemiec, Francji czy Hiszpanii.
Nie chciałbym przedłużać tego tematu, ale Niemcy, do Niemiec ta epidemia, to zagrożenie przyszło z Holandii. W miasteczku przy granicy była zabawa karnawałowa i tam zanotowano pierwszy przypadek. Strażak z miejscowości, jeżeli dobrze nazwę wymówię, Heinsberg przy granicy z Holandią.
No, mój jedyny komentarz może być taki, że te wszystkie wolności, którymi bardzo cieszymy się w Unii Europejskiej, w tym wolność przepływu osób w czasach kryzysu, stanowią pewne obciążenie bardziej niż coś dobrego. No ale przecież nie będziemy rezygnować z tych podstawowych wolności tylko dlatego, że
ale Niemcy też zapowiedzieli, że będą odwoływać mecze Bundesligi. No to już poważna sprawa.
No to
dla Niemców na pewno.
Czy będą odwołać mecze, czy będą się one odbywać bez widowni?
Albo tak.
Tak.
Takie są.
Tak, no to już jest rzeczywiście. Jeżeli piłka nożna wchodzi w grę, no to już sytuacja jest poważna.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Wracając do poważnych tematów, Niemcy zapowiedzieli też, że chcą zniwelować ewentualne negatywne skutki epidemii dla gospodarki. Mówi się o konkretnych kwotach.
Po pierwsze, skąd Niemcy będą finansować te dodatkowe środki? Według ustaleń koalicyjnych między Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną CDU i Partią Socjaldemokratyczną SPD z poniedziałku wygląda na to, że chcą skonsumować całą swoją nadwyżkę budżetową z zeszłego roku, czyli to jest chyba około 12 miliardów euro i wszystkie te środki.
Znaczy na razie mówi się o 3 miliardach.
Z najnowszych, z tego co wiem, wymieniona w poniedziałek kwota to już jest 12 miliardów. To jest cała nadwyżka i można, to nie znaczy, że przeznaczy się na zwalczanie gospodarczych skutków epidemii koronawirusa.
No, ale nie tylko pieniądze mogą zniwelować te pewne skutki, bo także zmiany prawne, na przykład wzmocnienie inwestycji, ułatwienie pracy w niepełnym wymiarze, godzin i tak dalej.
Dobrze, że pan o tym wspomina. Propozycje, które mają lekko poluzować rynek, to przede wszystkim umożliwienie tak zwanej Kurzarbeit, czyli krótkiego pobytu w miejscu pracy lub całkowicie pracy zdalnej, jeżeli jest to możliwe. Tutaj koalicja rządząca przewiduje dopłaty z systemu dopłaty socjalne do takiej pracy, jeżeli miałaby ona zmniejszyć wydajność pracowników. To jest jedna rzecz. No, zwiększa się też tą kwotę nieobecności, która może być do 10% w większych przedsiębiorstwach. Są to pewne, na razie drobne ułatwienia, ale jest ich całkiem sporo. I chyba najważniejsze jest to, co dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy tracą, to jest umożliwienie zachowania płynności finansowej.
Odroczenie terminów płatności.
Jest jedna rzecz, to jest zapewnienie dodatkowych środków na płynność finansową, czyli jako bezpośredni transfer pieniędzy do firmy, a druga sprawa to jest zawieszenie obowiązku płacenia niemieckiego ZUS-u, czyli składki na ubezpieczenia zdrowotne.
W jakim stanie obecnie jest gospodarka niemiecka, pomijając już epidemię koronawirusa, ale W zeszłym roku mówiło się, że grozi pewna stagnacja, może nawet...
No ona nie groziła, ona się pojawiła realnie, to nie jest zagrożenie. No koronawirus pojawił się w bardzo złym momencie dla gospodarki niemieckiej. Warto się temu przyglądać, bo jesteśmy jednym z najważniejszych partnerów handlowych i Niemcy są dla nas najważniejszym partnerem handlowym. Otóż no, Niemcy w zeszłym roku mieli stagnację, wzrost gospodarczy na poziomie 0,1% tylko i wyłącznie.
Ale czytałem takie komentarze, że...
Już pojawiało się światełko w tunelu, zaczęto wychodzić powoli, przemysł zaczęto mieć więcej zamówień na świecie, poprawiała się lekko koniunktura i opinie i przewidywania były optymistyczne na ten rok. No teraz to wszystko już diabli wzięli.
Mówiąc dosadnie.
Tak, czy wirus wziął, tak, wirus zabrał całe te nadzieje tutaj. Poza tymi małymi i średnimi przedsiębiorcami, które są w dość ciężkiej sytuacji, ponieważ nie dysponują kapitałem, który pozwoliłby im przetrwać czas takiego kryzysu.
A ja myślałem, że gospodarka stoi jednak tymi dużymi firmami.
One też mają problemy, tutaj należy wspomnieć o przemyśle samochodowym.
Zwłaszcza w Poznaniu.
Przewiduje się, już teraz eksperci z Monachium obliczyli, że sprzedaż samochodów spadnie o 7,5 miliona. To jest takie minimalne założenie, na razie może być dużo gorzej. Czyli
a to jest sprzedaż w Niemczech?
Na całym świecie, czyli spadnie o ponad 10%, około 10%. Na ten moment mamy tyle mniej zamówień. Innym problemem dla całej gospodarki niemieckiej jest zależność od dostaw z Chin. Tutaj chodzi o przemysł farmaceutyczny, który posiłkuje się substratami potrzebnymi do przetwórstwa chemicznego, do tworzenia leków. Tu w niektórych gałęziach mówimy o zależności sięgającej 85%. Czyli bez dostaw z Chin nie da się nic zrobić. To najważniejsze firmy niemieckie transportowe, tak jak Maersk, mają straszny problem, bo ich tankowcy cały czas, czy wielkie statki przewozowe, cały czas są zadokowane w Chinach i nie wypływają stamtąd. Nie mogą stamtąd wypłynąć, co przerywa ten jakże wrażliwy łańcuch dostaw. No, globalizacja jest bardzo dobra, jeżeli wszystko idzie dobrze. Jak idzie się, to nagle okazuje się, że te nitki połączeń gospodarczych są bardzo cienkie i bardzo łatwo je zerwać.
Magazyn unijny Poznań Europa.
A Chińczycy nie chcą wypuścić tych statków, bo załoga miała do czynienia z koronawirusem, czy nie mogą załadować ich? Jakie są tam powody tego?
Szczerze mówiąc, aż tak dokładnie to nie przyglądałem się tej sprawie. Być może wszystko naraz, także po pierwsze chodzi o załogę, a po drugie chodzi o to, że nie mają towaru, który mógłby, bo firmy, przecież wiele fabryk nie pracowało, czy zakładów nie pracowało w Chinach w ostatnim czasie, więc nie ma czego ładować.
No ale może ktoś na tym skorzysta, na przykład Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone mają swoje problemy. No, trudno. Jest to pewna geopolityczna szansa na zmianę tych globalnych łańcuchów dostaw. To akurat bardziej to dotyczy Europy, żeby zminimalizować zależność od Chin. To jest pewne pomysły, które się pojawiają. Tutaj taką opinię wyraził francuski minister finansów i gospodarki Bruno Le Maire. To jest ich pomysł.
Czy w kontekście gospodarki epidemia koronawirusa będzie pewnym epizodem historycznym, o którym już za kilka miesięcy nie będziemy pamiętać specjalnie? Czy jednak jest to moment historyczny i może być jakimś przełomem?
Na ten moment trudno. Jesteśmy na samym początku tej drogi. Może być bardzo kręta i wyboista. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No nie mogę tutaj żadnych... Wydaje mi się, że jest to wydarzenie, o którym będziemy pisać w podręcznikach do historii.
To na pewno tak, bo epidemie zazwyczaj przechodzą do historii. No pytanie, jak to będzie dla gospodarki.
No tu z całą pewnością trzeba powiedzieć, że to jest bardzo... wirus jest niezdrowy i dla ludzi, i dla gospodarek. To jest jednoznaczna ocena.
A czy może mieć jakieś konsekwencje polityczne w Niemczech? Dla koalicji?
Co do zasady jest tak, że w momentach kryzysowych populacje jednoczą się wokół obecnie rządzącej ekipy.
Czyli Angela Merkel...
Tak, czyli jeżeli oczywiście nie nastąpi jakiś krach zarządzania, czego po Niemcach się nie spodziewamy, to zawsze jest taka dywidenda popularności w momentach kryzysu. Więc jeżeli kryzys będzie sprawnie zarządzany, no to wtedy CDU może liczyć na poprawę swoich notowań, a ostatnio dołkuje, więc jest to też ważne.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Pytanie, czy sprawa koronawirusa nie odwraca uwagi od innego kryzysu? Mam na myśli kryzys z imigrantami, którzy no, stoją na granicy turecko-greckiej.
Wydaje mi się, że już nie stoją, tylko próbują tą granicę przekraczać.
No tak, ale stoją, bo jednak Grecy blokują i nawet Frontex został wzmocniony. Nawet polscy funkcjonariusze tam pojechali.
No to prawda. No,
oczywiście przychodzą.
Skala problemu epidemii jest tak duża, że przykrywa wszystkie inne i odwraca oczy i uszy opinii publicznej. O tych problemach to nie znaczy, że ten problem zniknie. Wręcz one mogą nakładać się na siebie, powodować coraz większą niestabilność. Ale sytuacja wydaje się być diametralnie różna od tego, co działo się w 2015 roku, kiedy Niemcy otwierają granice, zapraszają wszystkich, powstaje tak zwana Willkommenskultur, czyli kultura powitania uchodźców, przyjmie wszystkich. W tamtym okresie ponad 1 000 000 osób przybył do Niemiec. Teraz jakbyśmy żyli w zupełnie innej rzeczywistości.
Teraz Bundestag się zastanawia, czy przyjąć 5 000 uchodźców, czy nie.
Dokładnie, ale to chyba najlepszym przykładem, jaki mogę podać, to Twitter Ministerstwa Spraw Wewnętrznych niemieckiego, który w języku arabskim zamieszczał informację o tym, że nie przyjmujemy migrantów. To jest chyba jeden z takich najbardziej przełomowych.
Skutecznie?
Wątpię, szczerze w to wątpię, to raczej nie zablokuje tych miejsca, do których chcą dotrzeć. Migranci się nie zmieniają, więc to nie zablokuje ich chęci. Skoro już doszli tak daleko, to nie będą przecież w pół drogi się zatrzymywać.
To prawda. Chociaż większość z nich, z tego co czytam niemiecką prasę, to nie są Syryjczycy. To są Pakistańczycy, Afgańczycy. Też trochę inna sytuacja niż w 2015 roku.
No to prawda, wtedy było apogeum konfliktu wojennego w Syrii, ale to nie znaczy, że nie było tam migrantów z krajów, których pan wymienił. Też stanowili znaczną część migracji. Ale wracając, jeszcze zrobimy pewien krok wstecz, jak odbiera to elity polityczne. W większości są, nie chcę powiedzieć nastawieni antyimigrancko, ale jednak tonują. Nie ma już tego optymizmu, który był 5 lat temu zupełnie. Nie jest widoczne. Natomiast ciekawa jest opinia społeczeństwa. W Austrii jest tak, że już 2/3 austriackiego społeczeństwa jest przeciwko przyjmowaniu migrantów. No to jest ogromna przewaga. W Niemczech mamy podział idealnie pół na pół. Pół społeczeństwa jest za otwarciem granic i przyjmowaniem, połowa społeczeństwa jest za ograniczeniem migracji, więc jest pęknięcie. Na pół pytanie, jakie może warto zadać, to jak kryzys z pandemią, czy wpłynie na te sondaże, czy nie.
A czy to rozkłada się jakoś landami, czy po całym społeczeństwie niemieckim?
Chodzi tutaj o ogół całego społeczeństwa niemieckiego. No niemniej jednak trzeba powiedzieć, że w landach byłego NRD, czy tam krajach, wschodnich krajach federacji, odsetek osób, które nie życzą sobie zwiększonej migracji, jest większy. Jest większy, no to jest zauważalnie. No też widać po wynikach tej populistycznej czy antymigranckiej partii.
Wybory w Turingii.
AfD, tak? Alternatywy dla Niemiec. No, wybory w Turingii to jest w ogóle temat na osobną dyskusję.
Tak, tak, ale jakby przypomnę, że to też tam właśnie ten temat gdzieś wypłynął w tych wyborach.
No tak, Turingia została zdestabilizowana przez bardzo dobry wynik AfD, która potem mogła wpłynąć, jak się okazało, na wynik wyboru premiera tego landu.
Było to już pewien czas temu, więc nie będziemy wracać do tego tematu.
Magazyn unijny Poznań Europa.
Ale jeszcze wróćmy do kryzysu migracyjnego i stosunku Niemców. Kogo obwiniają o ten kryzys obecny? Czy prezydenta Turcji, czy prezydenta Rosji bardziej?
Bardzo ciekawe właśnie jest to, że to w polskich mediach mówi się o prezydencie Turcji Erdoganie. To jest jakby główny winowajca. A to jest fascynujące, bo jednak w relatywnie antyrosyjskim społeczeństwie polskim te głosy obwiniające Putina powinny pojawiać się częściej, a tymczasem pojawiają się one w Niemczech, szczególnie wśród niemieckiej klasy politycznej. Jest zauważone, że to Rosja negatywnie wpływa na region, destabilizuje region i wywołuje kolejne fale migracji, więc to jest bardzo ciekawe. Także,
skąd się
że to
wzięło?
Niemcy to widzą i dostrzegają.
Widzi pan gdzieś jakieś korzenie tej zmiany?
Jednym z tych korzeni, takim najgrubszym, jest fakt, że Zieloni są coraz mocniejszą partią, no prawie łeb w łeb idą już z partią Angeli Merkel, CDU w sondażach, a Zieloni, jak się okazuje, mają bardzo zbliżone poglądy do naszych polskich w stosunku do Rosji. Są przeciwni Nord Streamu 2, traktują to jako projekt taki geoekonomiczny, geopolityczny, wręcz imperialny. Są bardzo cięci na łamania praw człowieka w Rosji. w szczególności chodzi o, te, o mniejszości seksualne, no i łamania praw człowieka w Syrii spowodowane, więc są bardzo, bardzo wrażliwi na ten rosyjski imperializm i to po części powoduje, że zwraca się uwagę na negatywną rolę, jaką Rosja odgrywa na Bliskim Wschodzie.
To bardzo ciekawe, bo w takiej stereotypowej często narracji różnych stron sporu politycznego w Polsce mówi się o tym, że Partia Zielonych to wyrosła gdzieś jako, no, mówiąc kolokwialnie, ruscy agenci.
Nie jestem przekonany, czy to... Być może były pewne wpływy, tak jak z tym żartem, o, że zieloni są jak arbuz, tak, że są zieloni na zewnątrz, a czerwoni w środku, ale to tylko żart oczywiście. Daleko spadło jabłko od tej jabłoni.
A czy ktoś jeszcze popiera takie patrzenie na Rosję w Niemczech, oprócz zielonych, z tych oczywiście głównych partii?
Wiadomo, że najbardziej, jeśli można tak powiedzieć, prorosyjscy jest ta postkomunistyczna lewica, tak, czyli Die Linke w obecnym kształcie, który właśnie ma premiera teraz w Turyngii ponownie. Ale trzeba przyznać, że CDU, czyli rządząca obecnie, główna, dominująca w koalicji rządzącej partia, jest bardziej proamerykańska niż niemieckie społeczeństwo, niż ich wyborcy, szczerze mówiąc. I utrzymuje ten proamerykański kurs i te napięte stosunki między samą panią kanclerz Angelą Merkel a Władimirem Putinem też mają na to wpływ. Jeszcze jest SPD, ale ta partia znajduje się w kryzysie i ma coraz niższe, jeszcze współrządzi, ale ma coraz gorsze wyniki sondażowe i znajduje się w kryzysie, trudno powiedzieć. I ona, tam są pewne głosy prorosyjskie. No tutaj trzeba wspomnieć Gerharda Schrödera, byłego kanclerza z SPD, który przecież chyba w Radzie Nadzorczej Gazpromu.
No właśnie, też był w Radzie Nadzorczej tej instytucji, przedsiębiorstwa, które buduje Nord Stream. No i to w zasadzie tak trochę się odbyło kilka lat temu w atmosferze skandalu.
Skandalu, tak. No i coraz więcej, na szczęście dla nas, głosów krytycznych wobec budowy Nord Stream 2 pojawia się w Niemczech. Też w partii CDU właśnie, co cieszy.
Magazyn unijny Poznań Europa.
No tak, mówi się o tym, że jak nie Brexit, to koronawirus i Niemcy trochę wpadli w taką pułapkę. Mówiliśmy o tym wcześniej w kontekście gospodarki. A jak teraz Niemcy odnajdą się po Brexicie w Unii Europejskiej? Czy to już widać? Jakieś są ruchy z ich strony?
To zależy, na jaką dziedzinę patrzeć oczywiście.
Mówię w Unii Europejskiej w ogóle, jeżeli ich stosunek do tego, co dzieje się teraz w Unii Europejskiej.
Wyszło pewno bardzo znaczące państwo, druga chyba gospodarka po niemieckiej, więc to wzmacnia niewspółmiernie rolę Niemiec w Europie, czego Niemcy są świadomi. I starają się forsować pewne propozycje, to jakoś zajmuję się gospodarką, mogę powiedzieć z tej dziedziny, jakie propozycje padają. Wczoraj ogłoszono europejską strategię przemysłową, która czerpie dużo z niemieckiej strategii przemysłowej ogłoszonej w lutym 2019 roku, czyli rok temu. Pod częścią z tych propozycji podpisuje się nasza pani minister Emilewicz, także odpowiedni minister z Włoch i Francji. Jednakże trzeba powiedzieć, że instytucje unijne są mocno krzepłe, szczególnie chodzi o Komisję Europejską, gdzie komisarz do spraw konkurencji Margrethe Vestager blokuje tę ideę. O co tam chodzi dokładnie? Chodzi o tworzenie tak zwanych europejskich czempionów, czyli fuzji konkretnych firm francuskich czy niemieckich. Tak był przykład Siemens i Alstomu, który pani Vestager zablokowała z ramienia Komisji Europejskiej.
Czyli nie chcą urzędnicy unijni dużych, silnych europejskich firm?
Problem polega na tym, że pomysł jest taki, żeby stworzyć firmy o takiej masie, weszły do wagi ciężkiej i mogły konkurować ze swoimi odpowiednikami ze Stanów, czy z Chin, czy Japonii, czy Korei Południowej.
W Polsce są takie firmy, które się łączy, mówiąc właśnie, że tak, jest to konkurować.
I dlatego też pani minister wspiera niektóre pomysły z tej strategii przemysłowej, bo one są kropka w kropkę podobne, kubek w kubek do tych ze strategii odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego. Ale z drugiej strony podkreśla to komisarz Vestager, że większość zamówień te firmy mają na rynku europejskim. To znaczy, że doprowadziłoby to do powstania monopolu i zaniku konkurencji, co dla europejskiego konsumenta jest sytuacją pogarszającą jego pozycję i niekomfortową. Więc zamiast tworzyć takiego światowego czempiona, mielibyśmy po prostu monopolistę na rynku europejskim. Stąd wynikają te problemy.
Magazyn unijny Poznań Europa.
A jest taka branża nowoczesna IT, w której wiele amerykańskich firm to monopoliści No mam na myśli chociażby firmę Google, IBM i tak dalej. Czy tutaj Niemcy mają jakąś odpowiedź na to? No, na tą konkurencję ze Stanami Zjednoczonymi?
Nie mają właśnie. I stąd też pomysł, żeby to nawet nie chodzi tylko o Stany, bo przecież Japonia przeznacza ogromne środki, nieporównywalne nawet z europejskimi, na rozwój najnowocześniejszych technologii, IT, robotyki, sztucznej inteligencji przede wszystkim, bo to teraz to jest jeden z tych najważniejszych elementów przyszłościowo, patrząc, czyli sztuczna inteligencja. Problem niemiecki jest taki, że mają bardzo wysoki poziom na uniwersytetach, tworzą, bardzo sprawni studenci tworzą dobre oprogramowanie, ale nie ma jak tego skomercjalizować. Stany Zjednoczone są, czy Amerykanie są mistrzami w urynkowianiu takich rozwiązań ze sztucznej inteligencji. Od razu
czy praktycznie Niemcy nie?
To chyba chodzi też o dostęp do kapitału, który byłby w stanie zainwestować w takie rynkowe sprawdzenie, jak sprawdzenie danego rozwiązania z dziedziny sztucznej inteligencji. No w takiej Kalifornii takiego venture capital tak zwanego jest cała masa i mało jest go w Europie. Jest dużo mniej w Europie, więc to jest też jeden z problemów. Dlatego próbuje się stworzyć takie państwowe impulsy przez tworzenie jakichś funduszy czy na poziomie europejskim. Tutaj to akurat Niemcom się udaje i Polska też do tego wyszła. Mówi się o stworzeniu takiego priorytetowego konsorcjum z wielu państw, które zajmowałoby się produkcją baterii, nowoczesnych baterii do samochodów elektrycznych, ale także do przechowywania energii, na przykład z wyprodukowanych z wiatraków czy z paneli fotowoltaicznych.
To jest ciekawa sprawa, bo jeżeli chodzi o siłę Doliny Krzemowej, mówi się, że to siła imigrantów, którzy tam ściągani są z całego świata. No a czy Niemcy potrafią też tak?
Niemcy są bardzo atrakcyjnym rynkiem, zwłaszcza jeśli chodzi o komfort pracy. Ściągają, ale przemysł niemiecki zwraca uwagę, że jest to niewystarczająca ilość i sugerują usprawnienia i ułatwienia dla osób z odpowiednim wykształceniem, żeby mogły dużo prościej przyjeżdżać do Niemiec, bo brakuje bardzo wysoko wykwalifikowanej siły roboczej w Niemczech. Nie tylko w Niemczech, to zjawisko już zaczyna być widoczne w Polsce coraz bardziej. I jest to problem, jest to coraz większy problem. Przez to firmy niemieckie nie mogą się rozwijać dalej, bo nie mają jak tego robić, nie mają czyimi rękami tego rozwoju pchać dalej.
I oby to wszystko się jakoś ułożyło po tej walce z koronawirusem, którą teraz przechodzimy w całej Europie i na całym świecie. Powiem tylko, że Unia Europejska przeznaczy 25 miliardów euro na walkę z koronawirusem i złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych. Pomoże to gospodarce europejskiej?
No trudno, żeby nie pomogło. To już są konkretne kwoty.
A same pieniądze pomogą, jeżeli nie ma pomysłu poza tym?
No można je oczywiście utopić, ale w obecnej sytuacji każda pomoc jest dobra, zwłaszcza, że będziemy mówili o bardzo silnym hamowaniu gospodarek europejskich.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła powołanie funduszu inwestycyjnego. Pieniądze będą przeznaczone na wsparcie systemów opieki zdrowotnej, na pomoc małym i średnim firmom, które odczują negatywne skutki koronawirusa i na pobudzenie rynków pracy. Czyli wydaje się, że pomysł jednak jakiś jest.
Zgadza się i oby załagodził skutki pandemii, czy też skutki zapobiegania pandemii jak najlepiej.
Już teraz Komisja Europejska wyda na cel zwalczania koronawirusa 7,5 miliarda euro. To też spora kwota wydana już od razu, wyciągnięta teraz z kieszeni z powodu tej choroby. To trudny okres i też te tematy na razie nie są jeszcze jakoś zbadane. Bardzo często przewidywaliśmy, co będzie. Należy pewnie badać dogłębnie i trochę jeszcze czekać.
Nauka ma taką charakterystykę, że najczęściej po fakcie dokonuje pewnej oceny zbiorczej. Teraz możemy jedynie przewidywać. No, wydawałoby się, że w takiej Korei Południowej na przykład wybuch epidemii był w miarę dobrze kontrolowany. Przeprowadzono tam więcej testów niż we wszystkich państwach europejskich razem wziętych. I udało się zidentyfikować ogniska i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Premier Korei Park chwalił się tym wczoraj, a już dzisiaj informacja o kolejnym ognisku, 200 nowych osób zarażonych, więc trudno cokolwiek przewidzieć. Więc mnie osobiście wydaje się, że ten pociąg nie jest do zatrzymania, że musimy się przygotować na to, że epidemia będzie naprawdę, będzie miała szerokie zasięgi.
Bo jeżeli ten wirus objawił się nawet w Korei Północnej, która przecież jest mocno odcięta od świata, no to faktycznie trudno to wszystko zatrzymać. Dziękuję bardzo za rozmowę Państwa i moim gościem. Był pan Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego oraz z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jacek Kosiak, Poznań Europa. Do usłyszenia.
Magazyn unijny Poznań Europa.